Panie Jezu, pragniemy przyjść przed Twoje słowo, chwycić się go, przyjąć do serc. Pragniemy przede wszystkim je zrozumieć, tak jak Ty chcesz, aby ono zapadło w nasze serce. Panie, dzięki Twemu słowu możemy żyć. Dzięki niemu mogły zdarzyć się cuda w naszym życiu. Nowe życie. Dlatego, Panie, niech Twoje słowo, słowo, które masz na ten czas, na dziś, niech ono zapada w takim brzmieniu i w takim znaczeniu, jakie Ty, Panie, masz dla nas. Przychodzimy do Ciebie o Twoje prowadzenie, prosząc od Twego Ducha, który nas będzie w to słowo wprowadzał. Amen. Wiecie, będąc w wózce, to tak jak w soczewce, zawsze mam ten przywilej głosić do całego kraju. To tym bardziej, słuchajcie, nie jest łatwo, ale cieszę się, że Słowo Boże będzie mogło wybrzmieć. I zanim zwrócimy się do fragmentu, który chciałbym, żeby był przewodni, chciałbym taką rzecz wam opowiedzieć. Kiedyś, nie wiem jak wy, ale ja oglądam od czasu do czasu telewizję. Kiedyś oglądałem film, którego tytułu w ogóle nie pamiętam, wiecie, bo był chyba bardzo nieinteresujący i chyba nawet go całego nie oglądałem, ale w tym filmie była taka kwestia, był jakiś dialog, nie wiem, to chyba nawet w szpitalu się akcja działa, taki był zajmujący film, że nawet tych szczegółów nie pamiętam, ale rozmawiali ze sobą właśnie jacyś tam bohaterowie i jeden do drugiego powiedział taką rzecz. Słuchaj, lepiej, gdy cię nienawidzą za to, kim jesteś, niż kochają za to, kim nie jesteś. Wiecie, i to mi głęboko zapadło w pamięć, bo to jest taka myśl, która mnie poruszyła w tamtym momencie i porusza do tej pory. Jaki PR? To jest modne takie słowo, tak? Jaki PR na zewnątrz przedstawiam? Kim jestem dla ludzi? Czy jestem prawdziwy? Czy jestem w jakimś stopniu fałszywy? Dlatego tematem dzisiejszego kazania niech będzie takie zdanie. Prawda czy fałsz? Pewnie jeszcze nie wiecie, o co chodzi z tym kazaniem, ale to właśnie po to, żeby was zaciekawić. Więc chciałbym, byśmy się zwrócili dzisiaj do Ewangelii świętego Jana i będziemy czytać z 4 rozdziału. Zapewne, ponieważ jesteście gorliwymi czytelnikami Bożego Słowa, wiecie, że ten 4 rozdział to jest taka dosyć słynna rozmowa, w której Jezus rozmawia z niewiastą, która, która ma jakiś swój świat, która właściwie nie jest odpowiednią osobą do tego, żeby rozmawiał z nią Jezus, tak? No bo wszyscy się dziwią naokoło, dlaczego on w ogóle z nią rozmawia. Tak więc przypominamy sobie, że Jezus wędrując po Kanaanie, po Izraelu, trafił do Samarii, trafił nad brzeg studni, był spragniony, czekał sobie tam, może modlił się, może rozmyślał o różnych rzeczach i przychodzi niewiasta i chce zaczerpnąć wody. Tak? I Jezus mówi, daj mi wody. I ona jest w szoku, jest zdziwiona, bo ten człowiek, w którym rozpoznaje Żyda, jakiegoś przedstawiciela narodu, który jest niechętny jej narodowi. Ten człowiek mówi tak po prostu, zwyczajnie po ludzku, daj mi wody, bo chcę się napić. I potem idzie dalej rozmowa i padają różne rzeczy. Ale ja chciałbym, żebyśmy skupili swój wzrok i żebyśmy zwrócili nasze oczy na dwa wersety, które są zapisane jako 23 i 24. Wiecie o tym, że rozmowa z Samarytanką dotyczy różnych rzeczy. Między innymi dotyczy tego, że istniał jakiś spór między Żydami i między Samarytanami, gdzie należy oddawać Bogu cześć. I Żydzi, ponieważ no, to było ich dziedzictwo, tak, mówią, że najważniejszym miejscem, w którym należy Bogu oddawać cześć, jest nasza świątynia w Jerozolimie. To jest miejsce, gdzie w sposób taki pełny, doskonały możemy tą cześć Bogu oddawać. A Samarytanka, ponieważ w jej narodzie było przekonanie, że na górze wyjątkowej oddaje się Bogu cześć, ona obstaje przy swoim i mówi, to jest nasze miejsce oddawania Bogu czci. I tak nas ojcowie, tak, uczyli, że na tej górze trzeba oddawać Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Jak dojść, słuchajcie, do porozumienia? Jak dojść do tego, aby znaleźć konsensus w tym? Jezus mówi właśnie znamienne słowa w 23 i 24 wierszu. Mówi tak, nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Zwróćcie uwagę, że Jezus kieruje tok myślenia tej kobiety nie na rzeczy zewnętrzne, nie na okoliczności, bo świątynia, bo góra to są jakieś okoliczności. To są jakieś miejsca, w których jakoby Bóg lepiej działał. Wiecie, nie możemy powiedzieć, że Bóg nie działał w różnych miejscach. Zgodzimy się co do tego. Kiedy sięgniemy do samego początku, kiedy do Księgi Rodzaju sięgniemy, zobaczymy na przykład Abrahama, jeszcze nie Abrahama, tylko Abrama, który jest w Haranie, który w ogóle jest poza Kanaanem, tak, poza Izraelem. I Bóg przychodzi do niego w tamtym miejscu, w tamtym czasie i mówi, słuchaj, chcę uczynić z ciebie wielki naród, chcę się z tobą sprzymierzyć, chcę być blisko ciebie. Wyjdź, pójdź tam i tam, dokąd cię zaprowadzę. Spotkanie w Haranie, można by powiedzieć, tak. I potem, kiedy Abraham, posłuszny Bożemu Słowu, przyszedł do Izraela, on spotykał się w różnych miejscach z Panem Bogiem i on w różnych miejscach Panu Bogu stawiał ołtarze, tak. Ołtarze pamiątkowe, że Bóg się z nim spotykał. Zwróćcie uwagę, że Bóg nie ma, nie jest ograniczony, nie ma ograniczeń, aby spotkać się z nami, aby do nas przemówić, aby do nas dotrzeć. To my jako ludzie kroimy Boga na swoją miarę. Nie wiem, czy zgodzicie się z tym, ale tak mi się wydaje, że to my, jako ci, którzy mamy swoje jakieś wyobrażenia, jakoś interpretujemy sobie Boga, jakoś interpretujemy zdarzenia, które z Bogiem przeżywamy, kroimy Boga do naszych ramek. Ale Bóg jest poza tym, Bóg jest ponad to, Bóg jest większy niż ramki, które potrafimy dla Niego skroić. Bóg mówi przez Jezusa Chrystusa, że nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Jezus wypowiedział te słowa prawie 2000 lat temu. Wiecie, ja kiedy czytam Boże Słowo, tą prawidłowość odczytuję od samego początku. Tak? Odczytuję tą prawidłowość i intencje w Bożym działaniu właśnie od samego początku. Bóg nie jest ograniczony żadnym miejscem, żadną okolicznością. Bóg ograniczony jest tylko czym? Tylko naszą niewiarą, tylko naszym nieposłuszeństwem, tylko naszym nastawieniem wobec Niego. Bo kiedy popatrzymy na sam początek, zwróćcie uwagę, kiedy popatrzymy na Adama, kiedy popatrzymy na Ewę, to co dostrzeżemy? Dostrzeżemy Bożą informację, która do nich dociera, tak? Najpierw oczywiście są te okoliczności, kiedy Bóg mówi, słuchaj, chcę wam błogosławić, tak? Chcę, abyście wzięli wszystko w posiadanie. Chcę, żebyście się rozmnożyli, chcę, żebyście napełnili ziemię, chcę, żebyście panowali nad wszystkim. Ja uważam, że to jest wszystko bardzo dobre. Tak, tak powiedział Bóg. I mówi tak, jest jedna rzecz, na którą musicie uważać. Jest jedna rzecz, o której musicie pamiętać. Jest w ogrodzie, w Edenie, miejsce, do którego nie powinniście się zbliżać. Jest drzewo, z którego nie powinniście zrywać i zjadać. Uważajcie, tam jest miejsce, które jest dla was niebezpieczne, bo grozi to śmiercią. Zwróćcie uwagę, że kiedy przyszedł wąż, on najpierw zaczął rozmowę od tego, czy rzeczywiście Bóg powiedział to, co powiedział. Tak, powiedział to. I w następnym jakby kroku, który diabeł postawił, jest poddanie w wątpliwości Bożych intencji. Zwróćcie uwagę, że diabeł podsuwa Ewie taką myśl, że jeśli spożyjecie owoc z tego drzewa, staniecie się tacy jak Bóg, tak? I poznacie dobro i zło. I będziecie tacy jak Bóg. A Bóg powiedział taką rzecz. Jeśli sięgniecie po owoc poznania dobrego i złego, umrzecie. Drodzy, stało się, Ewa sięgnęła, dała Adamowi, spożywali. Zatriumfowało kłamstwo, tak? Zgodzicie się ze mną? Prawda w tym momencie nie odniosła triumfu, tylko zatriumfowała chęć sięgnięcia po ten owoc. I wiecie, ta krótka historia, która wydarzyła się w Ogrodzie Eden, ona, wiecie, nie daje mi spokoju nigdy, ilekroć o niej myślę. Dlaczego? Dlatego, że dostrzegam w sobie nieustanne wybory, dostrzegam w sobie, jak wielokrotnie w swoim życiu muszę zmagać się właśnie z podejmowaniem decyzji. I wiecie, kluczem do sukcesu Adama i Ewy było bezwzględne posłuszeństwo. Zgadzacie się? Okazało się, że oni woleli posłuchać tego podszeptu, który został im przez tego węża, diabła, do ich serc wsączony. Tak? Ten podszept mówił, Bóg ma złe intencje. Bóg nie myśli dobrze o tobie. Bóg chce, żebyś nie był taki jak on. A zwróćcie uwagę, Boże Słowo od samego początku mówi, że na jego obraz, na jego podobieństwo zostaliśmy stworzeni. Boże Słowo mówi, że dech jego życia, ruach, duch, samego Boga ma w nas mieszkanie. Wszystkie fakty, które możemy poznać w Bożym Słowie, o Bożym działaniu nad nami, świadczą zupełnie coś innego, niż mówi diabeł. Zwróćcie uwagę. I teraz, czemu dajesz posłuch? Czemu oddajesz się w posłuszeństwo? Czy uznajesz Boże słowa, Boże zapewnienia za prawdę? Czy uznajesz jakiekolwiek podszepty z innego źródła, które do ciebie docierają, za warte tego, żeby nimi się zainteresować i oddać się im? Wiecie, ze smutkiem, ale realnie musimy stwierdzić to, że poddajemy się różnego rodzaju podszeptom. Zgadzacie się ze mną? Oddajemy się w posłuszeństwo różnym rzeczom, różnym ideom, różnym sprawom. Tak? One są motorem naszego postępowania. Jak? Zastanawiacie się, jak sprawdzić, czy te motywy, które nami postępują, powodują, one są z Boga, a te może nie są z Boga? Zastanawiacie się nad tym? Wiecie, czasy według mnie są takie po prostu drapieżne i są bardzo szybkie i w tym znaczeniu, że dużo rzeczy przetacza się wokół nas. Jest chaos generalnie, taki pod każdym względem, emocjonalnym, jakimś fakty przetaczają się nad nami. Jak sprawdzić, jak dojść do tego, co jest z Boga, a co nie jest z Boga? Biblia mówi wyraźnie, że nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, a złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców. To są rzeczy, po których możemy sprawdzić, czy nasze motywy, czy nasze przyczyny, dla których postępujemy tak czy inaczej, pochodzą z Bożego źródła, czy pochodzą z innego źródła. Drodzy, chciałbym, żebyśmy zastanowili się przez chwilę, co to jest prawda. Zastanawialiście się nad tym? To nie jest pytanie, które pojawia się nagle, które pojawia się w naszym wieku. Bo kiedy popatrzymy na taką sytuację, która jest opisana w 18 rozdziale Ewangelii Jana, zobaczymy, to jest dramatyczna sytuacja. Jezus rozmawia z Piłatem. Właściwie ma zadecydować się jego los przyszły. I mówi tak, Piłat do Jezusa, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. A rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? Co to jest prawda? I dalej jeszcze przeczytajmy. A to rzekszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Drodzy, co to jest prawda? Możecie powiedzieć, co to jest prawda? Przerwa na łyk. Co to jest? No, jasne. Słowo Boże o tym samo mówi, że słowo Twoje jest prawdą, tak? Jezus mówi o tym. To jest prawda. Ale wiecie, ja kiedy zastanawiałem się nad tym, chciałem to jakoś zdefiniować i sięgnąłem do słownika i w tym słowniku są dwa znaczenia słowa prawda. Pierwsze, bardziej takie techniczne, które mówi, że prawda to jest zgodna z rzeczywistością treść słów, tak? Czyli to, w jaki sposób opisujemy rzeczywistość. Czy ona jest zgodna z tym, jak się rzeczy mają, tak? Wiecie, i to jest kwestia opisu rzeczywistości. To jest kwestia opisu. Natomiast jest jeszcze drugie znaczenie prawdy. I ono mówi, że prawda to jest to, co rzeczywiście jest lub było. Zdarzyło się, to jest obiektywna rzeczywistość. To jest obiektywna rzeczywistość. Wiecie, definicja jest krótka i prosta, że tak powiem, ale dojście do tego, do prawdy, do tej obiektywnej rzeczywistości w naszym życiu już nie jest takie proste. Drodzy, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy patrzę na siebie, kiedy patrzę na to nastoletnie moje życie, kiedy zmagałem się sam z sobą, kiedy przyszło do mnie takie przeświadczenie w sercu, które wynikało z tego, że mój przyjaciel się nawrócił. Co będzie ze mną? Wiecie, w moim umyśle, w moim sercu musiała stoczyć się pewna walka. Walka o obiektywną rzeczywistość, czyli o prawdę. Bo do tej pory mnie się wydawało, że to, co ja sobie wymyślę na temat Pana Boga, to jest prawda. Wiecie, ja pochodzę z rodziny, która jest, jak patrzę tak z perspektywy pewnej, wydaje mi się, jest w porządku. Mama taka fajna kobietka, troszcząca się o całą rodzinę. Ojciec w porządku, nie pili, nie mieli jakichś ekscesów, nie było jakichś rozrób w domu. Był generalnie fajna taka rodzina, która miała dwójkę dzieci, mąż, żona. Nie mieli ze sobą jakichś takich scysji. Porządna rodzina, można powiedzieć. Jestem człowiekiem, który po ludzku może powiedzieć o sobie, jestem z porządnej rodziny, tak. Ale kiedy patrzę na swoje serce, kiedy je analizuję, wcale nie widzę siebie jako porządnego człowieka. Wiecie, nie widzę siebie jako tego, który w naturalny sposób pędził na przykład do kościoła. Tak? Kiedy przypominam sobie, jak właśnie zacząłem być nastolatkiem, to dla mnie atrakcyjniejszą rzeczą było pójść sobie gdzieś do parku nad jezioro i eksperymentować z różnymi... Bo wtedy nie było narkotyków, to się papierosy paliło, nie? Teraz pewnie głębiej się eksperymentuje. Nie wiem, ale wiecie, eksperymentowanie z nowymi doznaniami, z tych takich sfer, które zakazane były. Dlaczego we mnie było takie pragnienie? Zastanawiam się dziś, zastanawiam się wtedy. Dlaczego? Drodzy, czy wy zauważacie w sobie również takie ciągoty do różnych takich, że tak powiem, eksperymentów, do różnych takich sięgnięć po różne rzeczy, które wiecie, że wcale nie mogą wam nie służyć, a jednak pomimo to sięgacie i kiedy sięgacie i używacie ich, okazuje się, że łuski, tak jak temu Adamowi i Ewie, spadają wam z oczu i okazujecie się, że zostajecie nadzy, tak? Zwróćcie uwagę, że to jest ciekawe, kiedy Adam i Ewa spożyli ten owoc, oni zobaczyli siebie w zupełnie innym świetle. Zobaczyli siebie jako prawdziwych czy jako fałszywych? Zastanawialiście się na ten temat? Jak siebie zobaczyli? Bóg przecież stworzył ich jako bardzo dobre stworzenia. Nie było w nich skazy, nie było w nich niczego, co by było ułomne, tak? Wszystko było bardzo dobre. Ja myślę, że grzech i kłamstwo, któremu ulegli, spowodowało to, że oni zobaczyli siebie w zupełnie innym świetle i że oni nie zobaczyli siebie takimi, jakimi są, tylko zobaczyli w siebie w wykrzywionym zwierciadle przez grzech. Dlatego, że nie mogli na siebie już spojrzeć tak jak wtedy, kiedy byli czyści, dlatego, że różnego rodzaju pożądliwości zostały pobudzone w ich sercach. Różnego rodzaju ciemne strony, że tak powiem, uwolniły się. Nie wiem, czy to jest teologiczne dobre sformułowanie, ale wiecie, o czym mówię, tak? I one spowodowały to, że musieli zacząć zakrywać się przed sobą. Nie mogli tej prawdy Bożego stworzenia zdzierżyć w swoim życiu, w swoim odbiorze. Wiecie, a Jezus mówi o tym, że prawda ma uzdrawiające i dobroczynne działanie w naszym życiu. Bo kiedy modli się o swoich apostołów, mówi, że On pośle swego Pocieszyciela, że On pośle Ducha Świętego, szczególnie po to, ażeby co? Ażeby objawić prawdę, tak? On da świadectwo prawdzie. Ja jestem droga, prawda i życie. Duch Święty da świadectwo o Jezusie, który jest prawdą, który pokaże, kim jesteś w rzeczywistości, tak? Który powie ci, jakie jest wyjście z tej twojej trudnej rzeczywistości. Nie bój się konfrontacji z prawdą. Strach, który był widoczny w Adamie i Ewie, powodował to, że oni co zrobili? Ukryli się w zarośla, tak? Nie byli w stanie z otwartym obliczem, z otwartym czołem, sercem stanąć przed Bogiem i powiedzieć na pytanie: Adamie, gdzie jesteś? Wyobrażaliście sobie może kiedyś, jak Adam, który chodził po ogrodzie Eden, reagował na takie zawołania najpierw, zanim stał się grzech? Adamie, gdzie jesteś? Tu jestem, jestem tutaj. A potem, kiedy stał się grzech, co się stało? Boję się. To było to, co chyba nim powodowało. Boję się. Panie, jestem nagi. jestem nagi. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Przecież ja powiedziałem, że wszystko jest dobre, wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. Wiecie, prawda jest niezwykle dobroczynnym i budującym czynnikiem. Kiedy wrócimy do tej opowieści o Samarytance, zwróćcie uwagę, Jezus rozmawia z nią. Rozmawia o różnych rzeczach i mimochodem mówi prawdę o jej życiu. Słuchaj, jesteś pięciokrotną rozwódką, a teraz żyjesz w konkubinacie, tak? Nie mówi, słowo konkubinat nie pada, ale my żyjemy 20 wieków później i mamy to techniczne określenie. Mówi, słuchaj, ten człowiek, z którym żyjesz, nie jest twoim mężem, tak? Zwróćcie uwagę, to jest niezwykłe i niesamowite, że prawda, którą Jezus jej objawia, ona powoduje to, że ona uznaje, że on jest prorokiem, że on jest człowiekiem, który jest prowadzony przez Bożego Ducha. Dlaczego tak się stało? Zastanawialiście się nad tym? Dlaczego was o to pytam? Bo była też inna sytuacja, nie jedna w Bożym Słowie opisana, podobna sytuacja. Jest sytuacja, kiedy Jezus sobie siedzi, tak, i naucza, i przyprowadzają do Niego niewiastę, tak? Nie wiemy, czy ją za włosy przytargali, tam przywlekli ją, czy ją poszturchując ją tam przywlekli, czy... W każdym razie ten sam problem, ten sam problem. Przychodzą ludzie i mówią, słuchajcie, słuchaj Panie Jezu, to jest kobieta, która została przyłapana na grzechu, tak, na cudzołóstwie. Mojżesz kazał nam takie kamienować, a ty co każesz? Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że intencje tych, którzy przyprowadzali tą kobietę do Jezusa, wcale nie chodziło o to, żeby prawda została objawiona i żeby zatriumfowała. Tylko chcieli co? Chcieli złapać Jezusa na tym, że po prostu zrobi coś, co będą mogli wykorzystać przeciwko Niemu. Ale zwróćcie uwagę, Jezus patrząc na tą kobietę, albo nie patrząc, bo pisał, tak, pisał wtedy po ziemi, mówi, słuchajcie, okej, nie padło, ale powiedział tak, dobra, jeśli ktoś jest z was bez grzechu, no to rzućcie na nią kamień. Macie, taka jest prawda, takie jest wymaganie zakonu. Jeśli jesteś bez grzechu, rzuć, weź kamień, rzuć na nią po prostu. Zrób pierwszy ruch. I co się okazało? Okazało się, że Jezus trafił w sedno, dlatego że każdy z tych ludzi, każdy ten człowiek nie mógł o sobie powiedzieć, że jest bez grzechu. Mógł powiedzieć tylko o sobie, jestem grzesznikiem, nie mam prawa złapać za ten kamień i rzucić na nią. I zwróćcie uwagę, że tak jak w przypadku tej Samarytanki, prawda, która została podana w sposób rzetelny, o tak bym powiedział, która została poddana w sposób z Bożego Ducha, tak bym to powiedział. Nie po to, żeby potępić, ale po to, żeby odnaleźć to, co zginęło, tak? Żeby uratować. Bo ja to tak rozeznaję i tak to oceniam. Ta prawda spowodowała, że zarówno Samarytanka przeżyła coś nowego z Panem Bogiem. Zaczęła inaczej na tego Pana Boga patrzeć. Jak i ta kobieta, która została na tym samym problemie złapana. Ona też po prostu coś przeżyła, coś innego, coś nowego zaczęło dziać się w jej życiu. Drodzy, nawet najgorsza prawda o sobie jest lepsza niż najlepsze kłamstwo, które byś na swój temat wymyślał. Dlaczego? Dlatego, że najgorsza prawda może być punktem startu do wznoszenia się, do lotu do Pana Boga. Nie mówię, że wy tej prawdy o sobie nie mówicie, ale bywają różnego rodzaju sytuacje, kiedy gmatwamy się w różnego rodzaju sprawach, które przytłaczają nas swoim pokręconym, o tak bym powiedział, charakterem, tak? Swoim zawikłaniem, swoim zagmatwaniem, tym, jak trudno jest dociec, jaka jest prosta, ta obiektywna rzeczywistość, ta prawda. I potrzebujemy w takim momencie czego? Potrzebujemy wołać do Boga, potrzebujemy uniżać się przed Nim, tak? Potrzebujemy, żeby Jego działanie, Jego dotknięcie objawiało nam, wprowadzało nas w tą Jego obiektywną rzeczywistość, prawdę, która jest wyzwalająca, która jest triumfująca. Bo, drodzy, zwróćcie uwagę, czytaliśmy tą sytuację, w której znalazł się Piłat, tak? On zadał Jezusowi to pytanie, co to jest prawda? Jezus mu nie odpowiedział na to. I zwróćcie uwagę, że Piłat wyszedł do ludzi i co powiedział? Prawda jest taka, że to jest niewinny człowiek. Niewinny człowiek. Ale zwróćcie uwagę, jakie to tak czy owak konsekwencje w jego życiu przyniosło. Jakie czyny? Czy on w tej prawdzie postąpił dalej? Czy on uczynił zgodnie z tym, co odkrył? Nie uczynił właśnie tak. Okazało się, że to był człowiek, który był poprawny politycznie, tak? To jest to takie modne dzisiaj sformułowanie, poprawny politycznie. Może był po prostu zaszantażowany, tak? Bo jeśli uwolnisz go, to nie jesteś przyjacielem Cezara, tak? Zwróćcie uwagę, że znowu strach przed tym, co ludzkie, tym, co jest władzą z tego świata, spowodowało, że prawda została przytłumiona, tak? Że to nic w jego życiu nie znaczyło. Ale drodzy, Bóg posłużył się tą naszą grzesznością, tak? Po to, ażeby Jezus Chrystus złożył ofiarę z samego siebie. Drodzy, bo to jest prawda, która jest dla nas najważniejsza. Prawda jest taka, że wszyscy zgrzeszyli i każdemu człowiekowi jest brak Bożej chwały. Wszyscy zgrzeszyli i każdemu człowiekowi jest brak Bożej chwały. Ale Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I drodzy, kiedy chcielibyśmy dokładnie przeczytać, co to znaczy żyć w duchu i w prawdzie, musielibyśmy sięgnąć do listu apostoła Pawła do Rzymian. Zwróćmy uwagę, 8 rozdział. Ja zadam to wam jako pracę domową, abyście cały ten rozdział przeczytali. Ja chcę wam tylko kilka wersetów z tego rozdziału przeczytać, bo mówią one taką rzecz. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Zwróćcie uwagę, to jest prawda. Nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, bo prawo ducha, które daje życie w Chrystusie, uwolnił cię, to prawo uwolniło cię od zakonu grzechu i śmierci. Dalej Pismo mówi tak, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Drodzy, prawda jest taka, że my mamy pełno grzechu w naszym ciele. Jesteśmy po prostu poddani grzechowi. My nie jesteśmy w stanie wyrwać się z tych sideł, z tych kajdan. Ale prawda, która od Boga pochodzi, mówi, że to Bóg posłał swojego Syna w postaci właśnie takiego ciała, z którym my się zmagamy. Posłał swojego Syna, który był bez grzechu, który był zdolny, ażeby ponieść za nas ofiarę, który był zdolny, ażeby nas wykupić, który był zdolny, aby za nas zapłacić. Zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Boże Słowo. I każdy z nas musi tą zapłatę przed Bogiem uiścić. A Jezus Chrystus przyszedł w postaci grzesznego ciała, tak? Ofiarowując je za grzech, potępił grzech w ciele każdego z nas. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Oto masz też sposób na to, żeby oceniać swoje życie. O czym myślisz? Co w twoich myślach jest? Jakie myśli biorą ciebie w posiadanie? Zamysł ciała to śmierć. Zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. To jest a propos tych naszych zmagań, które staczamy ze sobą. One są realnością po prostu w naszym życiu. I nasze życie to zmaganie z tym, co wynika z naszej grzesznej, starej natury. Ci zaś, którzy są w ciele, w starej, grzesznej naturze, żebyśmy dobrze to zrozumieli, Bogu podobać się nie mogą, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Jakie perspektywy przed nami roztacza Boże Słowo? My jesteśmy przeznaczeni do życia. Bóg nie chce nas zatracić. On nie chce tego zrobić. Zwróćcie uwagę, kiedy będziecie czytać Boże Słowo. Każdy bohater Biblii, za wyjątkiem Jezusa, jest upadłym człowiekiem. Każdy. Kiedy zobaczysz na pierwszego bohatera, na Adama, zobaczysz grzesznika. Kiedy spojrzysz na Abrahama, zobaczysz grzesznika. Kiedy spojrzysz na Dawida, zobaczysz grzesznika z poważnymi problemami. Kiedy spojrzysz na Piotra, zobaczysz grzesznika. Kiedy spojrzysz na Pawła, zobaczysz zabójcę. Grzesznika. Kiedy spojrzysz na siebie, zobaczysz grzesznika. Ale Bóg nie ma innych osób do tego, żeby nimi się posłużyć, ale ma swego ducha, którym chce nas odnowić, którym chce nas ożywić, tak jak mi tutaj pastor Zerznina podpowiada. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. I na koniec chcę przeczytać te cztery wiersze następne, które mówią o tym, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, tatusiu, tu jest napisane ojcze, ale to jest tatusiu, wołamy tatusiu do Boga, wołamy tak? Respekt, tak? Czasami odczuwamy, żeby tak zawołać. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy też razem z Nim uwielbieni byli. Drodzy, pamiętajmy o tym, jakim Bóg myśli ma o nas. Jeremiasz o tym mówi i całe słowo upewnia nas o tym, że Bóg chce dla nas dobrze. A my jak chcemy dla siebie? Kiedy patrzę na siebie, ja widzę eksperymentatora z najgorszymi rzeczami. Rzeczy, którym się oddawałem, prowadziły mnie do cierpienia, do tego, że nie mogłem stanąć z otwartym, odsłoniętym obliczem przed Bogiem. Ale Bóg, który oczyszcza, który ma właśnie, jest źródłem, o tak powiem, tej takiej najprawdziwszej prawdy, jedynej prawdy, tej rzeczywistości, jak słownik mówi, obiektywnej, tak? Bo Bóg jest prawdą, ja to tak rozumiem. Bóg jest prawdą, natomiast diabeł jest kłamcą i jest ojcem kłamstwa. Więc Chrystus przychodzi, aby nas uwolnić z życia w nieprawdzie, w uwikłaniu w różnego rodzaju zniewolenia, nieprawość, po to, żebyś stał się wolnym człowiekiem, wolnym do tego, żebyś mógł przyjmować Bożą prawdę, która jest prawdą o tobie, o otoczeniu, o rzeczywistości, o świecie, o wszystkim. Może ta prawda z trudnością przebija się przez twoje schematy myślowe, ale ona ma takie niezwykłe, uwalniające właściwości. Boża prawda jest jak powietrze, które jest nam do naszego ziemskiego życia potrzebne. Boża prawda jest nam potrzebna do tego niebieskiego, niebiańskiego życia. Drodzy, ja chcę zachęcać was do tego, żeby tej prawdy się trzymać, żeby jej szukać i żeby ją wprowadzać w życie. I chcę wam powiedzieć jeszcze na koniec to, że nie trudzimy się sami, samodzielnie z tym wprowadzaniem prawdy w nasze życie. Duch Święty, o którym Jezus właśnie w tej rozmowie Samarytance powiedział, Duch Święty jest tym, który daje nam siłę, który nas uzdalnia, który powoduje, że to, co niemożliwe, staje się w naszym życiu możliwe i realne. Że to, co wydawało ci się, że jest nieosiągalne, staje się rzeczywistością w twoim życiu. Taki jest Bóg, przekraczający nasze ograniczenia, nasze słabości, nasze małości. On jest wielkoduszny, jest wspaniały, jest niezwykły, jest zadziwiający w swoim działaniu. I myślę, że chyba tylko modlitwą możemy zakończyć z dziękczynieniem, tak? To, o czym starałem się wam przekazać. Możemy okazać mu wdzięczność tylko za jego łaskę, za jego dobroć, za jego zmiłowanie, za to, jaki jest. Amen? Powstańmy, proszę.